Józefa Charytona Widzenie świata przy pomocy Zofii i Ewy Piętki, pani Alfredy Romanowskiej, Andrzeja Koziary i zapisków artysty w audycji Janiny Raczkowskiej odtworzone.
Charytona poznałam bardzo dawno. Kiedyś wspomniał mi Stefan Feist, nauczyciel tutejszy, że w Nurcu jest taki trochę dziwaczny człowiek. Człowiek taki, który ma masę zainteresowań, czasami aż z pogranicza fantazji, bajki. Byłam wtedy pracownikiem Domu Kultury. Było to jeszcze wtedy, kiedy Dom Kultury nie był tutaj, a tam w baraczku koło cerkwi. Pojechałam do Nurca, zapytałam kogoś, gdzie mieszka Charyton. Pokazano mi budynek i taki stryszek maleńki. Więc weszłam, przedstawiłam się. Przyjął mnie bardzo serdecznie. Był to szczupły, wątły człowiek, dosyć wysoki. No, czy ja wiem, on się nie mieści w żadnych ramach. Sam jego wygląd przypominał mi takich trochę zagubionych ludzi nie z naszego czasu.
Pamiętam, kiedy jako dziecko grzebałem się w piasku na gościńcu rozjeżdżonym wozami i w nim znachodziłem dużo świecących, łupanych kamyczków. Wpatrywałem się w skrzące ściany łupków, które były dla mnie drogimi kamieniami, dawały mi tyle rozkoszy wewnętrznej do przeżytego dreszczu wewnątrz mojej dziecinnej głębi. Podniosłem wówczas czoło do góry, patrzyłem w ogrom błękitu, rozmilczanego wielką przestrzenią. Kobaltowa dal, jak kołyska, usypiała duszę moją. Wierzby na gościńcu piaszczystym mówiły mi o mojej słabości człowieczej, o przynależności do krainy tęsknoty miłej sercu, a konarami, jak transparentami rewolucyjnymi, podnosiły gwałt i bunt duszy odchodzącej w niewiadomą dal swojego świata.
Zażenowany swoim nieporządkiem, bałaganem, zaczął mnie przepraszać. No mnie nie interesował bałagan, a interesowała mnie twórczość, bo zetknęłam się po raz pierwszy z tego rodzaju twórczości. O ściany były wieszone Żydami. Trochę aktów. Twarze żydowskie zrobiły na mnie ogromne wrażenie, dlatego że były pełne jakiejś ekspresji, pełne wyrazu i pełne jakiegoś ogromnego dramatu. Zapytałam pana Charytona, dlaczego takie jakieś te twarze są pełne jakichś próśb, rozmodlone, niektóre znowu wystraszone. Powiedział mi, że przeżył w Wysokolitewskim okres okupacji, że mieszkał vis-a-vis getta i że widział gehennę tych ludzi i że to na nim wywarło tak ogromne wrażenie, że on ich musi malować. I wtedy po raz pierwszy poznałam Charytona jako fantastę. Powiedział mi, że w nocy, tu na ten stryszek, do Nurca przychodzą do niego Żydzi, żądają, żeby ich malował. Wydaje mi się, że to przychodziła do niego jego pamięć, jego wrażliwość, No i malował te twarze. Poza Żydami miał bardzo dużo przeróżnych głów chłopów białoruskich. Znowu okazuje się, że on Rajsk robił, że zrobił całą wieś, bo na nim opowiadanie o Rajsku, o tej strasznej tragedii zrobiło ogromne wrażenie. I on w pamięci swojej, wzorując się na głowach ludzi z okolic Rajska, malował tamte postaci. Charyton wtedy myślał o przeniesieniu się do Siemiatycz. No, zaczął mi opowiadać o tym, że stara się o przyjęcie do Związku Plastyków, że ma ogromne trudności, że musi mieć kilka wystaw, a nie ma żadnej możliwości zrobić wystawy w Nurcu. I ja, proszę pani, po przyjeździe, ale to już by wyglądało na to, co ja robiłam, a o tym nie chciałabym mówić, skontaktowałam się z panią marszałek, ówczesną dziennikarką białostocką, i z panią dyrektor Romanowską. Plastykiem w Wojewódzkim Domu Kultury był wtedy pan Brzoza. I proszę pani, próbowaliśmy zrobić pierwszą wystawę Charytonową.
Pojechaliśmy. Mieszkał w bardzo opuszczonym domu, na góreczce tak zwanej Małe Mieszkanie. No, rzeczywiście mieszkał w bardzo ciężkich warunkach. Jak wyglądał? Taką dosyć grzywiastą miał czuprynę. Był bardzo otwarty do ludzi, pełen humoru, bardzo żywy i bardzo bezpośredni w sposobie bycia. Myślę, że w tamtym czasie pan Józef Charyton nie był związany z kręgiem malarzy znanych w Białymstoku i nawet na terenie województwa. Chyba jakoś tak był odosobniony, albo nieuznany jeszcze i o nim nie wiedziano, albo sam o to się nie starał. Właśnie od chwili, kiedy w Siemiatyczach już był Dom Kultury, pan Charyton związał się z Domem Kultury poprzez osobę pani Zofii Piętki. I myśleliśmy o tym, jak wykorzystać pana Charytona dla spraw upowszechniania plastyki na terenie Siemiatycz. I o ile pamiętam, to chyba w swoim czasie pan Charyton przeniósł się z Nurca do Siemiatycz i w Siemiatach. W Tyczach mieszkał już w godziwych jakichś warunkach, a w Domu Kultury pani Piętka stworzyła mu warunki do prowadzenia jego własnej pracowni i w niej z kolei kółka plastycznego dla dzieci i dorosłych, dla tych, którzy interesowali się plastyką.
Kontaktowała się z nim pani jeszcze?
Chyba po tym już nie. Może to był okres, w którym już ja odeszłam na emeryturę. Wiem tylko, że zainteresowanie jego osobą było już znaczniejsze. Wiem o tym, że był uznanym malarzem, bardzo ciekawym w sferze tych jego zainteresowań, jeżeli chodzi o malarstwo przedstawiające Żydów i ze względu na umiłowanie chyba nadburzeńskiego krajobrazu. To były przeważnie akwarele, bo nie kojarzy mi się z tym, żeby to były obrazy olejne. Być może, że tak, może stosował jeszcze inne techniki. Ja głównie pamiętam właśnie jego akwarele. Bardzo ciepłe, ładnie oddające krajobraz tamtych siemiatyckich ziem, okolic nadburzańskich.
Wiosnę widziałem tylko wtedy, kiedy się budziła. Lato, które się spieszyło w swoim rozwoju zieleni, wstawiałem w jeden dzień. Natomiast kiedy przyszła jesień, odczuwałem całą potęgę sumy wiosny i lata. Każdy dzień jesienny miał w sobie tyle uroku, że rozsadzało mnie po prostu. Wówczas patrzyłem w dal za czymś uciekającym i obiecującym zarazem. Złota ułuda dawała tyle rozkoszy w tęsknocie, a serce otwierało się na potęgę natury i chłonęło ją z całą tajemnicą wiedzy w niej zawartej.
w 1964 roku na otwarcie Domu Kultury w Siemiatyczach. Tego nowego, obecnego Domu Kultury odbyła się wystawa akwarel Charytona. Nie tak jak się mylnie w przewodnikach podaje, że muzeum organizowało rzegieś. Nie, pierwsza Charytona wystawa odbyła się tutaj w Siemiatyckim Ośrodku Kultury, nad którą pracował pan Brzoza. Patronował temu Wojewódzki Dom Kultury i tak się zaczęła moja znajomość z Charytonem. No, trwała bardzo długo.
Człowiek idzie przez życie jak wędrowiec, czasami potrzebny, a czasami niepotrzebny nikomu. Idzie, ociera się wśród ludzi i szuka człowieka. Idzie i szuka prostoty, która gdzieś pozostała zapomniana na ścieżce dziecinnych lat. Kojarzy doświadczony wiek z echem dawnych dni i jeśli uda się przywołać metaforę i zakląć w dzisiaj, nazywa to sztuką. Nurzec, 13 maj, 64 rok. Pani Zofii, ścieżce wśród polnych traw. Józef Charyton. I to jest pamiętnik, który pani dostała od Charytona, tak?
Tak, to jest na pierwszą wystawę.
Kwiecień 64, wystawa akwarel i rysunków Charytona, ale to już jest Muzeum Okręgowe w Białymstoku.
Tak, to już była druga wystawa. W rok po naszej było.
Sztuka nie może być sama w sobie eksperymentem interesującym pewną grupę osób. Powinna spełnić określone posłannictwo, przemówić językiem zrozumiałym do społeczeństwa, z którego wyrosła. Józef Charyton.
Przytoczmy słowa krytyka i historyka sztuki Andrzeja Koziary. Charytona poznałem na początku wspaniałych lat 70., kiedy to hasło o przyspieszeniu białostockim brane było przez większość ludzi w sposób najzupełniej poważny, a przez niektórych nawet zbyt dosłowny. Otóż tym spodziewanym sukcesom produkcyjnym, awansowi Białegostoku, potrzebne było dowartościowanie w dziedzinie kultury, potrzebny był po prostu własny salon artystyczny i tutaj samotnik z Siemiatycz pasował jak ulał. Otóż był malarzem własnym, rodzimym, malował pejzaże białowieskie, puszczańskie, okolice nadbiebrzańskie, nadburzańskie, a był przy tym malarzem, którego twórczość rokowała bez większego ryzyka. Można było powiedzieć, że będzie to malarz, którego twórczość zyska sobie rozgłos ponad lokalną. I tak właśnie zaczęło się kokietowanie samotnika z Siemiatycz. O Charytonie się mówiło, Charytona dobrze było znać, a najlepiej było mieć po prostu jeden z obrazków czy szkic Charytona u siebie w domu. Inteligencko-mieszczańskie koła Białegostoku chętnie wówczas powoływały się na czułość do artysty, na znajomość jego twórczości. Krótko mówiąc, jak powiadają artyści sceny, miał swoje 5 minut. Mówiło się nawet o kontach szwajcarskich, które dla malarza mieli otworzyć Żydzi z Nowego Jorku. Tak czy owak Charyton zasmakował swego rodzaju popularności czy sławy. Na szczęście dopadło go to, kiedy był już osobowością na tyle ukształtowaną, na tyle dorosłą, że nie poczyniło to większych spustoszeń w jego życiu. No, byłbym skłamał, że pozostał obojętny na te zaloty publiczności, władzy i krytyki, ale jednak do końca pozostał sobą.
Józefa Charytona poznałam w 1963-1964 roku. Pojawił się u nas jako znajomy mamy. Była oczarowana człowiekiem. Charyton zaczął być naszym przyjacielem domu. Zaczął bardzo często bywać u nas. Był to taki wujek Charyton, Józio, jak myśmy go nazywali. Pamiętam pierwszy raz u nas był w okresie letnim, a potem Wigilię spędził razem z nami, bo był sam. Było to prawdziwe rodzinne święto. Bo na Wigilię bardzo przyjemnie, jeżeli ktoś z obcy przychodzi, bo zawsze to jest moment, kiedy wszyscy są razem, nieprawda? I zawsze się oczekuje jeszcze kogoś. Potem zaczął prowadzić koło plastyczne. Oczywiście należałam do tego koła plastycznego, tak jak i moja siostra. No, znaczy jestem bez talencie plastyczne, ale farbami się bawiłam. Potem Charyton tam dostał pracownię w Domu Kultury. I przez długi okres czasu był w tej pracowni, tam pracował. A jeszcze nie miał mieszkania w Siemiatyczach. Czasem u nas nocował, czasem już w tej pracowni nocował. Także wiązał się z tymi Siemiatyczami. No i pamiętam pierwsza wystawa Charytona. Ile to było szumu i krzyku. Ile to było pracy Charytona. Tak pragnął tej wystawy i chciał tak bardzo, żeby ona wyszła mu. Rzeczywiście to była duża wystawa, ponieważ ona była w dużej sali. Nie wiem, może ja byłam bardzo mała i dlatego mi się wydawała ta wystawa taka duża wówczas. Było wiele gości z WDK-u, tak? I potem już jak Charyton dostał się do Związku Polskich Artystów Plastyków, więc to była też jego radość życiowa. Dostał się, na pewno wiem, dostał się na podstawie prac swoich. Proszę panią, dostał mieszkanie w Siemiatyczach, potem spółdzielcze. Jakie było mieszkanie Charytona? Było pełne obrazów, pełne staroci. Muszę pani powiedzieć, że Charyton sam sobie oprawiał obrazy. Tworzył albumy do swoich akwarel. Myśmy go zawsze podziwiali. No jak to malarz może jeszcze poza tym wiele rzeczy potrafić? Proszę pani, on był zegarmistrzem, no technicznie niesamowicie zdolny. Zawsze kupę książek u niego było.
Dużo czytałem, pisałem poezję, a nade wszystko chciałem zostać artystą malarzem. Rysowałem wiele. Ponieważ w nauce była przerwa powodowana niedostatkiem materialnym, uczęszczałem na korepetycje, przygotowując się do gimnazjum. W owym już czasie umysł mój przeładowany był wynalazczością i poza malarstwem to miało zadecydować o mojej przyszłości. Po przerobieniu 8 klas gimnazjum starego typu zdałem egzamin do Szkoły Sztuk Zdobniczych i Malarstwa w Warszawie. Pamiętam, że poznałem tam jednego kolegę, który najbardziej przylgnął do mnie. Wieczorami chodziliśmy w jesienne dni po ulicach Warszawy. Przy świetle latarni widziałem jego bladą twarz, bezradną, zakłopotaną. Pochodził z niezamożnej rodziny i gnębiły go jakieś cierpienia. Sam także włóczyłem się późną nocą po różnych dzielnicach Warszawy, najczęściej zamieszkałych przez robotników. Zaglądałem przez okna do ubogich wnętrz, przyglądałem się ich ciężkiemu życiu. Jadłem z nimi chleb na niezaścielonym stole. Wnikałem w ich niedole, boleść życia, w całą niezrozumiałą tragedię ludzką. I nie potrafię dziś powiedzieć, gdzie była moja nauka. Czy w murach zakładu, na wykładach profesorów, czy na żywej księdze życia ludzkiego.
Sięgnijmy znów do słów Andrzeja Koziary. Kim był Samotnik z Siemiatycz? Oryginał, malarz, a także pisarz, głosiciel cudownych teorii z przeróżnych zresztą dziedzin. Nachylając się nad jego biografią artystyczną, nieodmiennie trafia się na ogromną, chciałoby się powiedzieć wręcz żarliwą ciekawość świata. Ta próba rozpoznania, rozszyfrowania zagadki bytu, próba odgadnięcia świata, jego prawideł, próba poznania ludzi towarzyszy Charytonowi zawsze i jest to ciekawość o ogromnym natężeniu. Przy czym ciekawość ta w przypadku Charytona ma wszelkie cechy i konsekwencje dodatnie i ujemne tego, co się wiąże z samoukiem, bo Charyton był rzeczywiście samoukiem, zarówno z temperamentu, jak też z powodu banalnych braków środków finansowych. Jego studia w warszawskiej Szkole Sztuk Zdobniczych i malarstwa w Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych pozostały niedokończone i właściwie najchętniej wracał do studiów, nazwijmy je samodzielnych, a więc były to studia dość chaotyczne, przy czym niezwykłe. Czytał, co mu wpadło w ręce, studiował rzeczy przedziwne i bardzo pięknie potrafił o nich mówić. Czym on właściwie nie był? Był geologiem amatorem, astrologiem. Oczywiście jak każdy samouk trafił, wcześniej czy później to się zawsze dzieje, na filozofię hinduską. Potrafił grzebać się w jakichś tam rowach pomelioracyjnych, fascynowały go minerały, tajemnica głębi ziemi, po to tylko, by zaraz z tego rowu wyjść i wpaść prosto w kosmos i z gwiazd odczytywać harmonię świata, kosmiczny porządek rzeczy. Zajmował się również ludową medycyną. Próbował też być wynalazcą, konstruował jakieś przedziwne maszyny. Można było słuchać godzinami tych jego żarliwych opowieści. Opowieści o kosmosie, o geologii, o medycynie ludowej i oczywiście o sobie samym. Taka ciekawość świata i ludzi oczywiście powodowała, że Charyton przymuszony był do tworzenia dużo i to w bardzo różny sposób. Malował bardzo dużo, rysował jeszcze więcej, ale nie tylko. To mu nie wystarczało. Pisał. Napisał dwie powieści, w sumie w rękopisie jest tego chyba z 5 kilogramów, kilka tomików wierszy, wygłaszał dziwne teorie socjologiczne. Tym jego zainteresowaniom towarzyszy zwykle bardzo charakterystyczny charytonowski mistycyzm. Wszystko to było owiane tajemniczością, wydawałoby się, że jest to bardzo logiczne, proste, ale zawsze towarzyszył temu trochę romantyczny, trochę mistyczny sposób pojmowania świata i odczytywania ludzi.
Thank you.
Po roku nauki w szkole i po roku włóczenia się po stolicy coś stało się w mojej duszy nienasyconej. W pierwszym rzędzie stwierdziłem, że poziom zakładu naukowego jest niski. Za ciasno, za mało dla mojego zachłannego umysłu, a żółwim ruchem podawana teoria budziła apetyt. Brakowało tchu, spalały się siły. Rozmach cały ginął w próżni bezcelowych dociekań. Podczas wakacji zacząłem przygotowywać się do egzaminu do Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Było to w 1931 roku. Chociaż egzamin był konkursowy i 260 kandydatów na 47 miejsc, zdałem. Pierwszy rok studiów przy siako takim budżecie wśród nowych ludzi zaczął się ciekawie. Był silny prąd nowych, silnych charakterów, szlifujących się talentów nie na żarty, szereg różnych postaci o zarzewiu rewolucyjnym, zażarte dyskusje o przeróbce świata, nicowanie sztuki, wnikanie w labirynty ducha ludzkiego, chodzenie na wieczory dyskusyjne młodzieży z innych uczelni, a wreszcie uczęszczanie na wykłady anatomii w prosektorium. Wstrząsnęło mnie dogłębnie. Obcowanie wśród umarłych, studiowanie zimnych zwłok, które kiedyś tak samo gorzały jak moje, spowodowało, że zacząłem wnikać w jakiś inny, dziwny świat. Zachwiały się wszystkie moje podstawy. Zostali tylko prawowici rodzice, słońce ciepłe na niebie i dookoła materialny, normalny świat. I wtedy po raz pierwszy zapuściłem wzrok swój w głębiny filozofii. Filozofowanie szło łatwo. Warunki materialne podały program najprostszy. Zdaje mi się, że byłem jednym z wielu niezdrowych maniaków ulepszania lub stwarzania nowych form życia na ziemi. Cisza, jaka zalegała świat w pochmurne i pogodne dni, zdawała mi się być za cicha. Życie ludzkie jakby wymarłe. Szare bytowanie człowieka powtarzającego czynność jednakową wydawało mi się nudne, śmieszne, a nawet obrzydliwe. Wstydziłem się samego siebie, że byłem podobny właśnie do tych postaci, które chodziły w jedno miejsce na spacer, tym samym ruchem zamykały i otwierały drzwi, szły do pracy i powracały z niej tą samą drogą. Wydawało mi się, że człowiek powinien chodzić ciągle nowymi ścieżkami, wykonywać coraz to inne czynności i robić nowe postępy, które nadadzą ciekawszą treść jego poczynaniom. Z perspektywy czasu stwierdzam, że właściwie nic nie zdobyłem konkretnego, studiując na Akademii. Żadnego tytułu naukowego, ani specjalnego zawodu. Od artysta z Bożej łaski, który jednak i pisał, i czytał wiele, i każdą wolną chwilę spędzał na rozmyślaniu i spostrzeganiu zjawisk otaczających mnie i dokonujących się we mnie.
On interesował się religioznawstwem i kiedyś taką miałam przygodę, śmieszno trochę, byłam bardzo ciężko chora na grypę i Charyton uważał, że nie powinnam być wtedy sama, że powinien ktoś się mną opiekować i wpadł na pomysł, a może ktoś z domowników złośliwie w stosunku do mnie podpowiedział, zaczął mi czytać i opowiadać o różnych religiach. byłam przerażona, udawałam, że śpię, a Chariton czytał, nie zwracając uwagi, czytał mi, opowiadał o hinduizmie, o religii prawosławnej, ortodoksach. No były przeróżne śmieszne historie, ale było dużo też i ładnych. Potrafił, jak dostał czy jakoś ciekawą książkę, czy też czasami książki tylko u niego ginęły, bo jak pożyczył książkę, to później 10 osobom ją dawał do przeczytania. Książka najczęściej już nie wracała do właściciela. No ale to były takie niewinne grzechy wobec dobra, które wyświadczał.
Kiedy byliśmy głodni, kiedy mamy nie było w domu, to się szło do Chartona. No i on częstował, on świetnie pitrasił. I dokarmiał nas w takim układzie. Ja pomagałam Charytonowi, to znaczy zrobiłam zakupy, kiedy był bardzo zapracowany. Na przykład malował w jednym dniu 5 prac, a było tak, że nie malował. I wtedy trzeba było go dokarmiać, no bo on nie miał czasu na nic.
Zacytujmy słowa Andrzeja Koziary. Jeśli już mówić o twórczości Charytona, bo przede wszystkim był jednak malarzem, to dałoby się podzielić ją na kilka rozdziałów. Myślę, że jednym z najciekawszych fragmentów jego twórczości są kolorystyczne, ekspresyjne pejzaże, gdzie Charyton każde płótno jak gdyby konstruował kolorem. Są to obrazy o dużej sile przebicia, bardzo barwne, żeby nie powiedzieć wręcz jaskrawe, ale jest to jaskrawość z sensem. Jest to jaskrawość prowadząca do określonego wyrazu, o śmiałej fakturze, o śmiałych duktach pociągnięcia pędzla. Te prace stanowią jeden z jaśniejszych rozdziałów w jego twórczości. Drugi rozdział nazwałbym obrazki prowincjonalne. Charyton, który pokochał prowincję, doskonale ją zresztą rozumiał, po prostu żył nią. Tworzył cały szereg obrazków prowincjonalnych, a więc różne targi, jarmarki, scenki obyczajowe, ryneczki małomiasteczkowe, sklepy cynamonowe, gdzie pokost świeży i ogórek kiszony królowały niepodzielnie. On to wszystko doskonale znał, umiał odczytać, umiał rozsmakować się w poetyce tych rzeczy banalnych, codziennych, ale przecież w jego wydaniu, w jego malarstwie niezwykłych, lirycznych, poetyckich bardzo, i umiał stworzyć w ten sposób cenny, oryginalny rozdział swego malarstwa. Oczywiście mówiąc o Charytonie, nie sposób pominąć chyba najciekawszej, w każdym razie najbardziej znanej, najbardziej lubianej twórczości, mianowicie rysunków, a także obrazów poświęconych folklorowi żydowskiemu. I tutaj te skłonności mistyczne z dużą umiejętnością obserwacji, jaką posiadał Charyton, znakomicie się spotkały. Charyton stworzył rzeczywiście wspaniałą galerię głów żydowskich, przy czym absolutnie nie jest to jakiś album antropologiczny. Z kreski nieraz błyskawicznie rzuconej na papier, takiej nerwowej, zdawałoby się zawikłanej, widz odczyta jak gdyby zapach cebuli i talmudu, wielkie sprawy rytuału, a także drobnych handelek. I to wszystko Charyton intuicyjnie, dzięki swojemu zmysłowi obserwacji, umiał na papier przenieść. Robił tego bardzo dużo. I ten rozdział określiłbym jako jeden z najcenniejszych wśród jego dzieł. Thank you.
cicho szumiał las. Stałem na mchu miękkim jak pierzyna, tak miękkim, że aż jego miękkość czułem w całym ciele i sercu. Pieśń grana na organach sosen przeniosła mnie w zaczarowany świat dzieciństwa. Jak kiedyś nie mogłem pojąć tego szmeru leśnego. Wsłuchiwałem się długo, długo w dziwne życie drzew, świat zielony opowiadający swoją gwarą całe epoki. Chodziłem między krzakami. Pozwalałem się nakłuwać gałązkom. U moich stóp roztaczał się przebogaty świat wymierających małych krzaczków porosłych piękną dekoracją stalowo-popielatego mchu. Tak jakby chciał powiedzieć, że choć zdawałoby się bezużyteczny, ma swoje bogactwo cichych porostów. Mikroskopijny i zamierający, ale gdyby go powiększyć do normalnych kształtów, zadziwiłby oryginalnym pięknem i fantastyką. Błysnęła mi myśl, czy przypadkowe jest to moje przywiązanie do natury lasu? Może moi przodkowie byli potężnymi drzewami o ludzkiej duszy? Może to jest ojczyzna wołająca do siebie zabłąkane owce ludzkości? Dlaczego taki wpływ ma ten szum sosen, że budzi dawno zaginiony świat dzieciństwa? Kiedy wśród pracy opanuje nas zmęczenie, bezwładnie składamy broń, wzrok nasz pędzi w szafirowe morze przestrzeni wszechświatów, na pastwisko nieskończonych stepów niebieskich. W makrokosmosie błądzi ludzka słabość, szukając duchowego pożywienia. Nie znamy sposobu brania i korzystania z dobrodziejstw rozlanej energii, którą naładowujemy w siebie. Stwierdzamy jednak, że po chwili jesteśmy silni i zdolni zdobytą energię zmienić według własnego uznania na myśl lub wysiłek fizyczny.
Herman potrafił z nami rozmawiać. Przychodziło się do niego do pracowni, to on robił i rozmawiał z nami. Muszę pani powiedzieć, że traktował nas jako bardzo dorosłych. Rzadko kiedy rodzice właśnie, tak mi się wydawało, traktują dzieci jako dorosłych, a wtedy dziecko się momentalnie tak mobilizuje, po prostu czuje się potrzebne, no bo jest traktowane jako dorosły człowiek. Muszę pani powiedzieć, że kiedyś przyszłam do Charytona z Maćkiem. Przychodzimy, patrzymy, a u Charytona pełno białych myszek. Maciek pyta zaskoczony, a co ty, Józek, tyle myszek, a on będzie doświadczenia robił. No więc to też oryginalne. Ja tak z podziwem trochę. Kiedyś pokazał mi taką maszynkę, perpetuum nobilium. Ja oczy otworzyłam i tak nie wiedziałam, o co chodzi, ale to była jakaś maszynka taka podobna do huśtawki, to się miało ruszać. Ja oczywiście tak realistycznie patrząc, patrzyłam i nic nie widziałam. Myślę, jakby to palcem jeszcze dotknąć, to może by to się ruszało. No ale Charyton wierzył, że to się będzie ruszało.
Niezależnie był to dobry człowiek. Myślę, że bardzo dużo ludzi może to potwierdzić, że jako człowiek był szczególnie hojny, serdeczny, koleżeński. No czy ja wiem, różne są opinie na temat jego wielkości artystycznej, na temat jego dziwactw. Ja bym nie chciała powtarzać się i opowiadać o różnych jego odkrywcach. Pisali, mówili, Myślę, że był to po prostu człowiek, który nie mieścił się w żadnych ramach. Proszę pani, Chariton wierzył i wiedział, że kiedyś zostawi jakiś ślad na tej ziemi. I marzył o tym, żeby coś po sobie zostawić. Wielokrotnie mówił, że poszukiwane będą jego obrazy. Ale potrafił być, proszę pani, i taki, że ja powiem na swoim przykładzie. Kiedy jechałam do szpitala, do mojego syna, który wielokrotnie leżał w szpitalu, to Chariton potrafił przynieść mi jakąś pracę, żeby dać lekarzowi, żeby opiekował się Maćkiem. Więc było to coś takiego ładnego w tym wszystkim i dlatego uważam za mój święty obowiązek w tej chwili opiekowania się grobem Charytona. To znaczy, no jaka opieka? No, od czasu do czasu zapalenie świeczki i kupienie kwiatów, dlatego że no, wydaje mi się, że nie wtedy, kiedy żył, bo później już miał dużo bardzo przyjaciół, może nawet trochę za dużo.
Widzę siebie jeszcze niby dość młodego. Czoło jak to czoło, poorane dość dawno bruzdami, włosy siwe, ale zaczęły mi siwieć od 25 roku życia. Widzę swoje smutne oczy, które już od tylu lat patrzą beznadziejnie w jakąś przyszłość. Tyle przecież spodziewałem się po niej, a raczej tyle jej obiecywałem. A tymczasem nic. Szedłem przez życie jak dziecko pełne prostoty, bez hipokryzji, pełen entuzjazmu i zaufania. Dotychczas jeszcze nikt oficjalnie nie wykorzystał ze szkodą dla mnie cech mego charakteru. Widocznie nie wyczuwano we mnie groźnego konkurenta w żadnej dziedzinie, tym bardziej materialnej. W dyskusjach byłem nawet przekonywający, ale w celach tylko sympatycznym marzycielem. Wychowany karnie i religijnie miałem dużo zalet, aby być porządnym człowiekiem. A czy nim byłem? Przynajmniej starałem się o to, aby opinię mieć dobrą, ale o to stara się każdy człowiek. Więc byłem podobny do innych ludzi? Musiałem być podobny, bo inaczej nie czułbym ich smutku i radości. I nie pragnąłbym tak bardzo ulżyć ich ciężkiemu losowi.
W 75 zmarł Chariton, zmarł w szpitalu 6 stycznia, a 8 stycznia był pogrzeb Charytona. I proszę panią, był to taki smutny dla mnie pogrzeb. Nie wiem, może ja byłam wtedy uczennicą liceum i tak o Norwidzie się rozczytywałam. Chariton był chowany w kościele. Nie było dużo ludzi, ja nie wiem, ale ta pogoda to sprawiła straszne wrażenie, ponieważ lało, deszcz był, zimno było niesamowicie. Ich dzieci, bo zawsze w pogrzebie to jest zawsze tam jakiś kondukt dzieci, nieprawda? Ja byłam w dzieci jedna. Był syn, była żona, jeszcze kilka osób. I Wel z Białegostoku był, który przyjaźnił się z Charytonem. Zresztą rozumieli się. I proszę panią, w samochód to trumnę włożono, jakieś tam kwiatki niosą, dwa wieńce położone na trumnę i tak żeśmy szli na cmentarz. I jeszcze wrażenie takie, że tam było błoto, gdzie go miano chować. I w tym błocie tam go właśnie złożono. Muszę pani powiedzieć jeszcze, kiedy Charyton był chory, więc on, nie wiem, ale tak zaczął opowiadać mi swój pogrzeb, jak on sobie wyobraża. Ile to miało być księży, katolickich księży prawosławnych. Ponieważ tyle obiektów sakralnych odnawiał. I ile to miało iść siemiatyczan w jego pogrzebie, a okazało się zupełnie inaczej. Tak jak powiedziałam, pogrzeb norwidowski. Zapomniany, samotny, naprawdę tak smutnie, samotnie został pochowany.
Janiny Raczkowskiej zatytułowanej Józefa Charytona Widzenie Świata artystę wspominały panie Zofia i Ewa Piętka, Alfreda Romanowska. Zacytowano wypowiedź historyka sztuki i krytyka Andrzeja Koziary. Zapiski Józefa Charytona czytał Leszek Kubicki. Całość opracował muzycznie Krzysztof Nowakowski, a zrealizowała Bronisława Maciejczuk.